Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Panie profesorze, jest pan ostatnio tak bardzo aktywny, że szczerze mówiąc, no, przygotowując się do rozmowy, miałem problem z wyborem tematu, od którego zacząć, ale nim przejdziemy do tych spraw najważniejszych, pozwoli pan, że najpierw poproszę pana o chociaż krótki komentarz do moim zdaniem bulwersujących, przerażających słów byłego marszałka Sejmu, szefa MSZ-u, dzisiaj prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, Radosława Sikorskiego, który napisał w mediach społecznościowych tak: informuję pana, panie ministrze Czarnek, że jest pan ssakiem z rzędu naczelnych, czyli gadającą małpą. Jak się pan to nie podoba, to niech pan wraca do szkoły, póki nie wszystkie przerobiliście na madrasy. Przypomnijmy, chodzi o szkoły muzułmańskie. Jak pan minister reaguje na taką mowę nienawiści i takie prowokacje?
W ogóle nie reaguję. Nie widziałem tego wpisu, bo rzadko czytam Twittera. Prowadzą go moi współpracownicy. A pana Sikorskiego i jego słów chamskich, obelżywych nie będę komentował. To jest człowiek, którego ego daleko wyprzedza jego osobę, niezwykle zadufany w sobie, wszyscy Państwo to widzicie. Szkoda komentować słów naczelnego hejtera wśród tak zwanych polityków, bo to żaden polityk. Polityk to jest ktoś, kto dba o dobro wspólne, a nie hejtuje, więc pozwoli pan redaktor, że pominę milczeniem te słowa, tak jak i te obelżywe słowa pod adresem pana Pawła Kukiza, bo to psuje wyłącznie politykę. Nie zajmujmy się człowiekiem, którym nie warto się zajmować. Dawno odleciał w jakieś przestworza nam nieznane.
No tak, te słowa, słusznie pan zauważył, słowa mocne doktoranta z Poznańskiego Uniwersytetu są oczywiście takimi, którymi nie powinniśmy się odnosić, tylko że problem jest taki, że, bo można rozumieć oczywiście wolność wypowiedzi, krytykę każdej władzy tak naprawdę, ale czy od kogoś, kto pretenduje w jakiś sposób jednak do elity tego kraju, kto dostał tytuł naukowy, no nie powinniśmy wymagać więcej, czy powinniśmy dopuszczać takie wypowiedzi w przestrzeni publicznej, no i czy władze uniwersytetu nie powinny podjąć interwencji wobec tego doktoranta z Uniwersytetu Poznańskiego?
No tak, tu już przechodzimy do innej postaci, schodzimy z tego pana tak zwanego polityka Sikorskiego, a przechodzimy do człowieka, który jest jedną z twarzy jednego z niezwykle ważnych uniwersytetów w Polsce, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, niezwykle przeze mnie szanowanego również uniwersytetu. I dlatego stosowałem w dniu wczorajszym pismo do pani rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza z prośbą o zajęcie się tą sprawą, pilne zajęcie się tą sprawą, dlatego że czy to będzie w Poznaniu, czy to będzie w Warszawie, czy w Lublinie, nie pozwolę jako minister edukacji i nauki, żeby tego typu osoby nosiły miano akademików, nosiły miano nauczycieli akademickich. To, co mnie cieszy, to pewna reakcja tego pana doktora germanisty z Poznania, reakcja właściwa. Zaraz po moich słowach pan doktor stwierdził, że zlikwidował, czy skasował tego tweeta obelżywego pod adresem pana posła Kukiza i w ogóle polityków i że nie jest dumny z tego, co zrobił, ale to trochę za mało. To jest dobry krok w dobrym kierunku. Jeśli pan doktor nas słyszy, to pochwalam tego rodzaju działania, ale za mało. Trzeba jeszcze jednak przeprosić choćby pana posła Kukiza za to zachowanie tragiczne, bo to, że się ktoś ukrywa pod jakimś pseudonimem na Twitterze, ale jest wiadomo, że to jest on, to nie znaczy, że może to robić jako naukowiec. Można nie być naukowcem, nie pracować na uczelni i wtedy zachowywać się w ten sposób, choć to też jest poniżej jakiejkolwiek godności. Natomiast na uniwersytetach nie ma miejsca na tego typu rzeczy. Ludzie, którzy w ten sposób się zachowują na uniwersytetach, nie będą mogli pracować w przyszłości. Mówię to pod adresem wszystkich naukowców w całej Polsce, nie tylko pana tego pana doktora. Ten pan doktor jest tylko przykładem. Podobnie postępowałem w sprawie pani profesor ze Szczecina, która wulgarnie wykrzykiwała do młodzieży pewne hasła jeszcze jesienią zeszłego roku, tylko robiła to w sposób ogólny. Tu pan doktor skierował to swoje obelżywe słowa pod adresem konkretnego człowieka. To nie jest zachowanie godne nauczyciela akademickiego i dlatego poprosiłem panią rektor Kaniewską o stosowne działania w tej sprawie.
Pytanie, co to znaczy te stosowne działania przy zachowaniu takiego niby uniwersyteckiej, powiedzmy, niezależności, prawda? Ale czy słowa przepraszam zamkną temat dla pana profesora?
Panie redaktorze, wyjaśnijmy pewną sprawę. nie ma niezależności uniwersyteckiej. Jest autonomia uniwersytetu. Natomiast pamiętajmy wszyscy, zarówno pan redaktor, jak i ja, jak i wszyscy, którzy nas słuchają, utrzymujemy także Uniwersytet Adama Mickiewicza z naszych podatków. Z naszych podatków płyną pieniądze do budżetu państwa, a z budżetu państwa przeznaczamy setki milionów złotych rocznie na utrzymanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza i wynagrodzenie również tego pana doktora. Nie ma niezależności w tym względzie. My Polacy żądamy, ażeby nauczyciele akademicy zachowywali się godnie i zgodnie z etyką nauczyciela akademickiego, a nie w ten sposób, jak mówił pan doktor.
Czy pojawienie się przeprosin dla pana ministra zamknie sprawę?
Jestem przekonany, że pan doktor podjął już kroki w słusznym kierunku i to zrobił bardzo szybko. Jestem z tego zadowolony, że zlikwidował tego swojego tweeta, że uznał, że był on niestosowny i nie jest dumny z tego, co robił, ale to jest troszkę za mało. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jestem w dialogu z panią rektor Kaniewską.
Rozumiem. Zostawmy ten temat. Przejdźmy do spraw nowego roku szkolnego, akademickiego. Rozumiem, że ogłoszona decyzja w sprawie rozpoczęcia nauki 1 września w szkołach nie ulegnie już zmianie. Czy może są jednak gotowe warianty B i C? No i pytanie też o uczelnie wyższe.
Warianty to są gotowe i B, i C, i D. Natomiast w ogóle nie są brane na dzisiaj pod uwagę. Sytuacja pandemiczna jest jednoznaczna i wszyscy państwo, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, uprzejmie państwa proszę o zainteresowanie się już 1 września, wykorzystanie tej wyprawki 300+, która od kilku lat została przeznaczona dla rodziców przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej tego nie było, teraz można z tego korzystać. To jest poważne wsparcie również budżetów domowych. Przygotowujmy nasze dzieci do 1 września. Dzieci niech jeszcze odpoczywają, bo mają jeszcze te dwa tygodnie dokładnie bez jednego dnia odpoczynku, więc nie stresujmy ich. Natomiast my już przygotowujmy się do 1 września. Wracamy stacjonarnie do szkół wszyscy, nauczyciele i uczniowie.
Uczelnie wyższe mają wrócić do nauki stacjonarnej, ale tutaj dopuszcza pan chyba możliwość, tak? Zgody na ewentualną naukę w systemie hybrydowym i w zależności od decyzji rektorów.
Tak, tutaj rzeczywiście zostawiamy większą elastyczność państwu rektorom w tym zakresie, chociaż uchyliliśmy to nasze rozporządzenie obowiązujące do sierpnia jeszcze i od 10 sierpnia mamy rozporządzenie, które przywraca naukę stacjonarną i pełną możliwość prowadzenia nauki stacjonarnej przy wyższych szkołach i na uczelniach, na uniwersytetach, bo uniwersytety też potrzebują powrotu do wspólnoty akademickiej. Potrzebuje tego również gospodarka i wszystko, co jest związane z uczelniami, w ruch akademików, stacji, restauracji, klubów, wszystkich działalności gospodarczych, które związane są ze światem akademickim. Tego potrzebuje również polska gospodarka. Są warunki do tego, żeby powrócić do pełnego trybu stacjonarnego, ale w każdej chwili rektorzy będą mogli podejmować decyzję o częściowej nauce zdalnej, czyli hybrydowej. Również w wyjątkowych sytuacjach można dopuścić taką sytuację. Wczoraj się pytałem i zadałem takie pytanie Radzie do spraw cyfryzacji i wykorzystania nowoczesnych technik w szkolnictwie wyższym, także żeby zastanowiła się nad możliwością również takiego rozwiązania i rekomendowania takiego rozwiązania, żeby studenci, którzy są schorowani, bo przecież są i tacy wśród nas, którzy mają jakieś choroby współistniejące i obawiają się zarażenia koronawirusem, nawet jeśli są zaszczepieni, żeby mogli korzystać w jakiś sposób z nauki w trybie zdalnym. To będą wyjątki, bo chcemy, żeby zasadą był tryb stacjonarny, chyba że sytuacja pandemiczna nagle się pogorszy. Na razie tego na horyzoncie nie widać, także na tym dalekim horyzoncie.
Panie ministrze, teraz trochę o lekturach. Brak książek o Witoldzie Pileckim w ostatnim 30-leciu w programach szkolnych, no to jest chyba największy skandal i chyba porażka nas wszystkich. Pan próbuje to nadrobić. Proszę powiedzieć właśnie, bo podpisał pan zmiany dotyczące kanonu lektur. Jacy autorzy się pojawią i dlaczego?
No choćby właśnie ten Witold Pilecki, jego raport, bo osoba Witolda Pileckiego powinna być znana wszystkim dzieciom i młodzieży, bo to jest jeden z największych, myślę, piątki największych bohaterów państwa polskiego i narodu polskiego w całej historii 1050-letniej. Człowiek niezwykłego męstwa i odwagi, a nie było go rzeczywiście. To był skandal, to był ten przykład pedagogiki wstydu. Gdzieś do lektur również, do literatury, jak i do kinematografii były wkładane tematy, które dotyczyły wyłącznie ciemnych stron życia polskiego społeczeństwa. Takie też były oczywiście, przecież Ubecy byli Polakami, Jaruzelski był Polakiem, Kiszczak był Polakiem. To jest prawda. Też były ciemne strony polskiej historii. Natomiast i byli również Malcowicy. Natomiast o takich wielkich bohaterach, które było zdecydowanie więcej zapominano, żołnierzach wyklętych w ogóle nie pamiętano przez pierwsze dwudziestolecie Polski niepodległej po 89 roku. Teraz to uzupełniamy. To jest to właśnie, to są postaci wielkie, tak jak prymasa Wyszyńskiego, mamy do
Jana Pawła II.
Prymasa Wyszyńskiego 12 września i dwie, trzy pozycje literatury dotyczące jego osoby też muszą się zdarzyć, ale jest też coś, co jest wstydem w Polsce, bo przecież dwie lektury i to jeszcze we fragmentach dla dzieci i młodzieży Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych Polaków w historii, no to jest po prostu przejaw ignorancji i takiego odpychania od człowieka wybitnego. My chcemy to uzupełnić, więc kilka pozycji dołożyliśmy do tego kanału lektur. Uwaga, uzupełniających, to nauczyciele będą decydować, czy aplikować te lektury uczniom, czy nie.
No miejmy nadzieję, że skorzystają z tej możliwości.
Oczywiście, ale dajemy możliwość, nie zobowiązujemy na siłę. Przesunęliśmy też jedną lekturę Jana Pawła II z podstawy, ze szkoły podstawowej do liceum, bo wydaje się, że przekroczyć próg nadziei to nie jest jeszcze lektura dla uczniów średniej klasy. Lepiej, żeby wyjewali ją uczniowie szkół średnich, ale jest ogromnie wiele innych pozycji, bo skupiliśmy się na tych trzech postaciach. Mamy kilkadziesiąt pozycji w tym kanonie lektur. Jest literatura fantastyczna, jest literatura patriotyczna, literatura historyczna, Zofii Kostak-Szczuckiej na przykład. Jest literatura dotycząca naszego stosunku do zwierząt, znakomita pozycja książkowa dla dzieci w młodym wieku, przypominająca, że mamy my jako ludzie obowiązek dbania o dobrostan zwierząt, które są naszymi przyjaciółmi. To wiele, wiele pozycji, zwłaszcza w zakresie pozycji literatury uzupełniającej, po to, żeby uatrakcyjnić ten kanon lektur.
Tak, tylko jeszcze wspomnę króciutko naszym słuchaczom. Przypomnę, że od 1 września dyrektorzy też nie będą musieli umieszczać lekcji z przygotowania do życia rodziny w rodzinie na pierwszej lub ostatniej lekcji. Od następnego roku szkolnego też dyrektorzy będą mogli wpisywać do podstawy programowej przedmiot historia tańca w zakresie rozszerzonym. Ale zapowiedział pan profesor jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, że będziecie rozwijać edukację ekologiczną, a nie ideologizację ekologizmu. Co to w praktyce ma oznaczać?
Mamy świadomość, że ta edukacja w zakresie ekologii i klimatu jest potrzebna, nawet konieczna, bo przecież klimat się zmienia i nikt tego nie neguje. Widzimy obrazki niemal każdego dnia w stacjach telewizyjnych z całego świata pokazujące, jakie są dramatyczne skutki tej zmiany klimatu. Ale trzeba do tego podchodzić racjonalnie, bo nieracjonalna ideologia lewacka tak zwanego ekologizmu polega na tym, że humanizuje się rośliny i zwierzęta, a animalizuje się człowieka. No, przejawem tego jest chociażby wielka troska niektórych posłów lewicy o lochę w ciąży, prawda?
Tak.
A jednoczesne hasła o aborcję na życzenie, czyli zabijanie człowieka w łonie matki. No, to jest tak naprawdę lepsze traktowanie dzików niż ludzi. To się w tym przejawia. Większa troska o to, żeby zwierzęta w hodowli miały odpowiedni metraż w klatkach, a żadna troska o to, żeby rodziny wielodzietne żyły w godnych warunkach. Dopiero ten rząd wprowadzi politykę prorodzinną i przekazuje środki finansowe, i to miliardy złotych, do kieszeni rodziców w rodzinach wielodzietnych przede wszystkim, po to, żeby wesprzeć te rodziny. Nie było tej troski po stronie tych, którzy wprowadzają ekologizm. Widzą tylko zwierzęta i rośliny, nie widzą człowieka, animalizują człowieka. Na to nie zgodzimy się, ale racjonalne myślenie o trosce o środowisko, o to, żeby było czyste powietrze, o to, żeby była segregacja odpadów, żeby były czyste wody. To jest rzecz, która jest naszym nie tylko prawem, ale obowiązkiem, bo mamy obowiązek zostawić środowisko w bardzo dobrym stanie naszym następnym pokoleniom, bo jesteśmy tylko, przypomnijmy to, uczestnikami sztafety i tę pałeczkę będziemy musieli w tej sztafecie ludzkiej.
Zwłaszcza,
przekazać.
Że zaniedbania są spore w tej dziedzinie. Na koniec, panie ministrze, jeszcze krótkie pytanie dotyczące nauczycieli. Czego mogą się spodziewać nauczyciele w nowym roku szkolnym, oprócz oczywiście ciężkiej pracy? No i pytanie też, które do nas skierowują, czy nauczyciele będą zmuszani do szczepień?
Nie mam takiego planu i bronię nauczycieli przed zmuszaniem do szczepień, zwłaszcza, że blisko 80% nauczycieli to są osoby już zaszczepione, więc skupianie się na tej grupie społecznej, która wykazała się wielką odpowiedzialnością i zaszczepiła się jeszcze wiosną tego roku, jest bez sensu. Są inne grupy, które się nie zaszczepiły i warto tutaj do nich docierać. My zachęcamy również te 20-25% nauczycieli, którzy się jeszcze nie zaszczepili do szczepień. Będziemy zachęcać, tak jak będziemy zachęcać również dzieci, ale na pewno obowiązku takiego nie przewidujemy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a nauczyciele w nowym roku szkolnym mogą się spodziewać oprócz pracy także wielkiego zainteresowania ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki ich sytuacją prawną i finansową. Jesteśmy posunięci daleko już w uzgodnieniach z przynajmniej niektórymi związkami zawodowymi, co do kierunków tych zmian w najbliższym roku i kalendarzowym, i szkolnym, w szkolnym w szczególności, jeśli chodzi o rozwiązania systemowe w szkolnym 22-23, ale i w kalendarzowym przyszłym, po to, żeby uatrakcyjnić zawód nauczyciela i zwiększyć etos pracy nauczyciela, bo nauczyciele to jest ta grupa społeczna, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia przyszłości naszego społeczeństwa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, kłaniam się państwu. Wszystkiego dobrego.
Bardzo się cieszę, że znalazł pan czas dla Wielkopolan. Dziękuję raz jeszcze. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Rzyskiem. Ja jeszcze dzisiaj zapraszam państwa na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym obok magazynu Kolej już także rozmowa o groźbach dziennikarzy komercyjnych poznańskich mediów pod adresem innego dziennikarza promującego bojkot konsumencki. Wszystko wyjaśni się po południu. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.